Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
14 godzina na zegarze, a zatem specjalne wydanie Hera on Air, tym razem nie na żywo, bo chcemy porozmawiać sobie zupełnie na spokojnie i dostarczyć Wam bieżących informacji dotyczących tego, co zmienia się nie z perspektywy zdrowia, relacji, ale z perspektywy biznesu. W końcu Hera on Air to program o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, a dzisiaj będziemy rozmawiali o branży, która jako pierwsza otrzymała srogi cios, znaczy knockout, krótko mówiąc, od zmieniającej się rzeczywistości, czyli porozmawiajmy o branży szeroko rozumianych spotkań, a właściwie MICE całej, czyli nie tylko spotkań, ale również Incentive Travel Catering Meeting, Incentive Travel Catering and Events, czyli wszystkie obszary, które nas dotykają. Będziemy rozmawiali z różnych perspektyw, starając się znaleźć rozwiązanie, być może tchnąć nadzieję, a być może pokazać, gdzie właściwie dzisiaj jesteśmy, bo dzisiaj razem ze mną w studio są po kolei.
Magda Heinrich.
Mariusz Nowak.
Paweł Tyszkiewicz.
Wyjaśnijcie swoje role, które macie, jakby takie ogólne.
Ja reprezentuję jakby stanowisko klienta, ponieważ reprezentuję dział zakupów.
Okej, okay, super.
Ja jestem z ramienia agencji eventowych, czyli KE Klub Agencji Eventowych przy SAR.
A ja jestem pełnomocnikiem zarządu SAR.
Okej, okay. SAR, czyli Stowarzyszenie Agencji Reklamowych dla tych, którzy też...
Tak, a obecna nazwa to Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, bo agencja to już nie brzmi tak sexy jak komunikacja.
Czyli akronim jest niespójny z rozszerzeniem.
Oczywiście, jak w wielu przypadkach na świecie.
To jest w takim razie faktycznie tutaj trochę utrudniona.
W tym jest cała historia.
Chcesz ją opowiedzieć?
Nie, szkoda czasu, myślę, że mamy ważniejsze tematy dzisiaj.
Okej, okay, dobra. Dlaczego się spotykamy?
No nie wiem, może zaczniemy od działu zakupów. Zamawia.
Wirus tak odmieniany przez wszystkie przypadki i spustoszenie zawodowe w branży, które czyni. No wiadomo, że jakby obszar w ogóle i podróży służbowych, i organizacji imprez, szczególnie tych wewnętrznych, wewnątrz firm, no poszedł, że tak powiem, na pierwszy ogień. Zostało to wszystko poodwoływane dla bezpieczeństwa, tak wiadomo, i pracowników, i w ogóle wszystkich uczestników. Ten sam los spotkał imprezy komercyjne, natomiast tak na dobrą sprawę nikt nie wie z nas, jak się sytuacja rozwinie, więc jakby też możliwość przewidzenia, jaki można nawet termin zastępczy wymyśleć. Znaczy nie mówimy już o perspektywie jesieni, no bo to już jest bardziej taki termin, gdzie każdy myśli, że już to wszystko najgorsze przejdzie i wrócimy do jakiejś normalności. Natomiast rzeczywiście te terminy maj, czerwiec, no są takie, że jeszcze niektórzy bardzo optymistycznie, myślę, zakładają, że uda się te spotkania przenieść, które się już nie wydarzyły, zostały odwołane. I gdzieś tam, no myślę, że maj to jest bardzo optymistyczna perspektywa. Czerwiec jeszcze trzymamy niektóre imprezy.
My też, nawet planujemy.
Tak, dokładnie. Natomiast co będzie, nie wiadomo. No i tutaj jakby cała teraz, jakby wszystkie działania mają na celu między dostawcami, a też prokurmentem i firmami, zarządzanie tym wszystkim, tymi zmianami, tymi znajdywaniem nowych terminów. Wiadomo, że maj i czerwiec jest to wysoki sezon w eventach, porównywalny z wrześniem, październikiem, ale jakby październik, wrzesień nie są z gumy, w związku z czym też się nie rozciągną i nie zrobimy wszystkiego, nie jesteśmy w stanie przenieść wszystkiego. No i też jest pytanie, szczególnie w przypadku tych wewnętrznych spotkań w firmie, czy one tak naprawdę się finalnie odbędą, tak? Bo oczywiście próbujemy znaleźć alternatywne terminy, natomiast może się rzeczywiście zdarzyć tak, że część z tych spotkań po prostu w ogóle się nie odbędzie, zostanie skancelowana, bo też nie jest tajemnicą, że teraz znalezienie terminu Szczególnie mówimy o plenerówkach, tak? Bo to jest taki chyba największy problem, bo coś, co może się odbyć w zamknięciu, no to jakby nie ma troszeczkę znaczenia większego, bo może to być czasami listopad, piękny miesiąc, natomiast no już wiadomo, że jakiejś integracji, nie wiem, pikniku, czegoś, co ma taki model, no to już raczej nie. Także no robimy co możemy, czekamy, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast oczywiście w gorszej sytuacji są wszystkie imprezy komercyjne, które no jakby zupełnie jakby troszkę są inny ich charakter. No i tutaj na pewno będzie większy nacisk na to, żeby je móc zrealizować jednak w innym terminie. No to też spowoduje pewne komplikacje, bo szczególnie te powtarzalne imprezy, duże imprezy mają jakiś swój kalendarz, one się cyklicznie odbywają i jakby każdy meeting planner wie, że zanim zaplanuje sobie termin swojej imprezy, to najpierw sprawdza wszystkie inne imprezy, które mogą mu kolidować z tym dla tego samego odbiorcy. No a teraz w tym całym chaosie będzie to dosyć trudne. Raz, że będzie trudno znaleźć termin, dwa, że trudno będzie jakby się umiejscowić w czasie i w miejscu, czy nie będziemy gdzieś z jakąś alternatywną, konkurencyjną imprezą.
No a my się również obawiamy, że będzie również trudno znaleźć ludzi, którzy będą chcieli i mogli to zrobić.
To powiedzieć, jeszcze pytanie, z kim to będzie zrobione.
No to właśnie, tym bardziej, że jakby wiadomo, że też na duże imprezy te zapisy i jakby cała komunikacja do uczestników idzie o wiele wcześniej, tak? One są etapowo, a później robić to też na ostatnią chwilę. No wszystko to jest skomplikowane, co nie znaczy, że nie da się tego pewnie zrobić, bo pewnie się da, pewnie nie we wszystkich przypadkach. No i staramy się, tak? Natomiast no, wszyscy czekamy, co się będzie działo dalej.
Ja pewnie często powtarzam, to jest właśnie najczęściej taka rzecz, którą mój brat dzisiaj pewnie w branży MICE po stronie venue, czyli po stronie miejsca konferencyjnego, zawsze powtarzał, że pamiętajmy, że jesteśmy w takim biznesie, który się nazywa leisure industry, czy też przemysł wolnego czasu, który faktycznie pokazuje, że oczywiście z perspektywy biznesowej to nie jest zawsze wolny czas, ale to też jest czas, żeby trzeba znaleźć jednakże pomiędzy realizacją jednakże pozostałych celów ta czas na imprezę, a z perspektywy po prostu też uczestnictwa i komercyjnego, to co dokładnie powiedziałaś, to musimy po prostu połączyć wszystkie rzeczy, bo nagle ludzie będą chcieli skorzystać ze wszystkich atrakcji, no to nie pójdą no to na 6 koncertów jednego dnia, no jakby.
Chociaż. Natomiast powiem tak, że też przez ten czas wstrzymania pewnej aktywności pod tytułem na przykład szkolenia, też myślimy o tym, chociaż no tu bym też nie była jakoś hura optymistyczna, że pewne rzeczy być może będą mogły być przekładane na przykład na lipiec czy na sierpień, chociaż nikt nie wierzy w to, że nagle ludzie zrezygnują z urlopów i no bo...
No, ale jak nie będzie gdzie pojechać?
No jak nie będzie gdzie pojechać, to jasna sprawa, natomiast...
To może się będziemy szkolić wtedy na potęgę.
No może. Natomiast oczywiście w pierwszej kolejności też te wydarzenia, które można, czy szkolenia, które można było przerzucić na online, są przerzucane na online. Natomiast no tak de facto mało jest takich szkoleń szczególnie, bo to, co się dało na przerzucić na online, to już dawno zwykle funkcjonuje w tym modelu. Natomiast no jest całe gro szkoleń jednak, które no mają wartość taką, że muszą być robione face to face no i zobaczymy. Także myślę, że niektóre, jakiś procent z tych imprez może się przenieść na lipiec i sierpień, które były zwyczajowo takimi raczej martwymi eventowo miesiącami, w sensie mówię o firmowych imprezach, tak, nie mówię o imprezach komercyjnych. No ale tu bym też nie myślę, żeby znowu wszyscy tak się rzucili na te miesiące.
Okej, to ja do panów mam w tej chwili pytanie, żebyśmy w ogóle, bo jeżeli mamy słuchaczy, którzy są z branży, to oni pewnie mają pewne dane, tak, i wiedzą jakby, jak duża jest to branża, czym w ogóle ona się charakteryzuje, ile osób w tej branży pracuje, bo wiesz, bo często my myślimy, branża spotkań, okej, 4 agencje na krzyż, 16 osób, 2 Lexusy, 1 BMW, poradzą sobie, tak? Jaka jest skala w ogóle tego biznesu?
Wiesz co, właśnie zadać na początku pytanie i dopowiem do tego, co Magda powiedziała. Spotkamy się dlatego, że fantastyczna branża samonapędzająca się, 3-4 miliardy obrotu runęła jednego dnia jak domek z kart i tak naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi mówiąc krótko straciło pracę, bo ilość zamówień z 100% stopniała na 100% anulacji i to się stało w ciągu 3 dni praktycznie. No to jest niesamowita opowieść po prostu, której chyba nikt nie wymyślił w żadnym filmie, że budzisz się jednego dnia, masz wygrane przetargi na kilka milionów, wstajesz drugiego dnia i de facto nie masz kompletnie roboty. Więc rozmawiamy o naprawdę potężnym kawałku budżetu, 3-4 miliony to są, miliardy to są potężne pieniądze. Rozmawiamy o kilkudziesięciu tysiącach ludzi. Podobno około 30 tysięcy, 40 to jest ta liczba, którą my mamy u siebie, licząc całą branżę MICE oczywiście. Do tego jakbyśmy zaczęli dodawać wszystkich podwykonawców i wszyscy, z którymi pracujemy, to pewnie byłoby to z 5 razy tyle, bo to jest potężna branża.
Długi ogon, tak?
Tak, to jest tak długi ogon, że to w ogóle dopiero teraz, jak zaczęliśmy spotykać się w grupach kryzysowych, w grupach roboczych, do których dodawane zostały poszczególne inne stowarzyszenia czy inne branże związane z nami, gdzieś tam towarzyszące, to się okazało, że ten łańcuch praktycznie nie ma końca, bo zatrzymaliśmy się już na jakimś etapie konferencjerów, speakerów,
tłumaczy
i to są jednoosobowe działalności, tak, które
również z dnia na dzień
dokładnie
100% swoich przychodów.
Dokładnie. Więc o tym rozmawiamy.
Okej. Czyli rozmawiamy o bardzo konkretnych osobach, czyli rozumiem, że rozmawiamy dokładnie o panu konferencjerze lub też pani konferencjerce, która ma bardzo jasno określone kompetencje, zakres działań i miała być może wypełniony kalendarz bardzo intensywną pracą i nagle któregoś pięknego dnia ktoś tylko odbierał telefon i ktoś jej mówił: dobra, słuchaj, wiesz co, we wtorek nie występujesz, w środę nie prowadzisz imprezy, w czwartek ciebie też nie ma. Później ktoś zadzwonił do tłumaczy, który powiedział: wiesz, to była konferencja międzynarodowa, tak się zdarza, że nikt nie przyjedzie, a tak naprawdę to nie ma tej konferencji. Później ktoś zadzwonił do ludzi, których często nie widzimy, tak, ale są po stronie firmy technicznej, którzy montują scenę, którzy demontują scenę, którzy pracują, którzy również mają bardzo konkretne swoje codzienne wydatki. Później ktoś zadzwonił do kelnerów, którzy nie roznoszą już cateringu, firmy catering. I to jest dokładnie, rozumiem, ten obszar.
Tak, a najpierw był telefon do lokalizacji, czyli albo hotelu, albo klubu, przestrzeni eventowej.
I żebyśmy mieli
to
jasność.
To z bardzo różnych stron, bo z jednej strony mówimy tutaj eventy komercyjne, ale na momencie, kiedy zamknięto szkoły, no to cały przemysł, z którego sobie nie zdajemy sprawy, jak jest wielki, jak wycieczki szkolne, zielone szkoły. Słuchajcie, ja pamiętam czasy, kiedy nie było zielonych szkół. Coś takiego, po prostu nie istniałem. Raz w życiu człowiek miał wycieczkę. Ja jestem stary już, więc to może dlatego. Ale teraz jak słyszę na tych spotkaniach, ile ludzi żyje w biznesie wycieczek szkolnych, jak oni zasilają niski sezon, tak? Jak jesteśmy między feriami a wakacjami. Nagle się okazuje, że to są po prostu wszystkie dzieci wyjeżdżają na wycieczki szkolne. Wszystkie.
I najprawdopodobniej w tym roku, powiedzmy sobie szczerze, potem, że jak w tej chwili mamy zamknięte szkoły, to nikt nie odważy się tego, żeby powiedzieć: dobra, wyciągamy jeszcze kolejny. No bo zielona szkoła, jakby ten element szkoły można tam potraktować z przymrużeniem oka, tam jest bardziej zielono. I po to ono jest, tak, to żeby dzieci nauczyły się innych kompetencji. Dzisiaj uczą się kompetencji samoorganizacji, samodyscypliny, pracy w domu. To też jest bardzo ważną kompetencją, ale tak, jakby to jest coś zupełnie innego.
Ale ci wszyscy ludzie, którzy żyli z tego i w tych restauracjach, i w tych muzeach lokalnych, i w schroniskach, i w hotelach, i znowu nieskończone.
I w logistyce.
I w logistyce, autobusy. Okay.
Ale też jest cały szereg takich w ogóle miejsc przeznaczonych głównie tylko dla wycieczek. Tak,
one w ogóle powstały, dlatego że tam przyjeżdżały wycieczki.
Razy Świętego Mikołaja i inne takie tam.
Teraz w ogóle powiedzieliście o naprawdę rzeczy, które ja na przykład w ogóle nie widziałem, czyli że naprawdę są miejsca zlokalizowane, które dokładnie żyją tylko, że masz, nie wiem, ścieżkę edukacyjną, która powstała tylko po to. Na tej ścieżce edukacyjnej jest przewodnik, który jest tylko po to, żeby opowiedzieć historię dzieciom. I okej. Okay. I jedna rzecz, która jest charakterystyczna dla tej branży, z waszych doświadczeń, jak duża ilość osób w tej firmie pracuje na umowę o pracę? Znaczy w tej firmie, w tej branży. Znaczy jak dużo tych osób, które są dzisiaj, może sobie powiedzieć: okej, dobra, przepraszam bardzo, że to powiem. Jesteśmy w Polsce, gdzie mamy bardzo niską współodpowiedzialność i rozumienie, czego jest biznes, to mówimy sobie: dobra, mój szef ma przerąbane, ale ja mam jeszcze przynajmniej jakiś czas, mam na razie przerąbane, ale mam jeszcze taką osłonę na 2-3 ileś tygodni, miesięcy. Konferencjerzy pracują na umowę o pracę?
Nie.
Czy ktokolwiek zatrudnia na umowę o pracę konferencjera? Kelnerzy?
No może.
Małe szanse.
Część.
No część. Znaczy, pewnie taki główny korch head kelnerów, pozostali są jakby...
Czy bo mamy kelnerów w różnych miejscach, tak?
Dokładnie. Myślę bardziej o cateringowych.
Ale pamiętajmy też, że to jest większość jednoosobowe działalności.
No właśnie.
To nie są nawet jakieś tam umowy o dzieło czy zlecenie, tylko jednoosobowe działalności.
Są bardzo często niezależne firmy.
Tak jest.
Mikroprzedsiębiorstwa.
Na tych spotkaniach była organizacja, która reprezentowała przewodników i tam 100% jest samozatrudnienie.
No tak,
bo
tak,
nikogo
tak,
przewodnik, dokładnie. Kto będzie zatrudniał przewodnika? Oni sami się zatrudniają.
Fotografowie, firmy kręcące wideo,
DJ-e.
Okej. Czyli generalnie, czyli jakbyśmy się obejrzeli dookoła siebie, to każdy z nas w swojej bezpośredniej grupie znajomych na pewno ma przynajmniej kilka osób, które są związane z tą branżą i nawet wcześniej ich nie łączyliśmy z tą branżą, bo nam się wydawało, że mój kolega lata dronem, robi imprezy i robi zdjęcia i on jest po prostu fotografem, a tak naprawdę on jest fotografem biznesowym i robił nie portretówki, tylko najczęściej imprezy.
Reportaż, tak, z imprezy, dokumentacja.
Okej, okay. Ty powiedziałeś, że to się zwinęło w 3 dni. To się nie wydarza. Znaczy, jak sobie tak myślisz o tym racjonalnie, to nie ma takiego biznesu, który może się być, wiesz, bez najmniejszego, wiesz, jakby takiego sygnału, który ci mówi, słuchaj, teraz.
No chyba, że jest Armagedon.
No to chyba jest.
Chyba jest.
No dobra, to co dalej?
No, znaczy, to co myśmy chyba zauważyli, byliśmy dosyć szybcy rzeczywiście, bo w zeszłym, znaczy szybcy i wolni, ale bo długo jednak myśmy, chyba wszyscy myśleli, że to zostanie na Dalekim Wschodzie i koniec, tak. Natomiast no, w zeszły piątek już było takie pospolite ruszenie różnych organizacji branżowych, które no, od razu wiedziały, co się święci, tak? I nie wiem, no, w ciągu 3 dni byliśmy u pani minister Emilewicz.
To nie było w zeszły piątek, to już było wcześniej. Pomyliłeś tygodnie już.
Tak, ale no, w poniedziałek mówię, że tam no. Po paru dniach byliśmy już na komisji sejmowej, po paru dniach u minister Emilewicz. I już wtedy zgłaszaliśmy.
Mówimy o 28-29 lutego, gdzie już w zasadzie każdy jeszcze sobie super żył w kraju, czytając tylko newsy ze świata, a my już żeśmy mieli sytuację kryzysową, absolutnie widząc, że uciekają nam kontrakty, uciekają nam klienci, uciekają nam zlecenia.
A w przypadku Incentive Travel to się zdarzyło jeszcze parę tygodni wcześniej, tylko że jeszcze nie było masy krytycznej. W związku z tym to się jeszcze w Polsce, znaczy jeszcze nie zaczęliśmy się organizować. Natomiast rzeczywiście, tak, koniec lutego, początek marca zaczęliśmy się organizować i no, bardzo szybko wysunęliśmy wszystkie te oczekiwania, które muszą być spełnione, jeżeli ta gospodarka w tej części, ale dzisiaj już wiemy, że w każdej, żeby mogła przetrwać, czyli przede wszystkim płynność finansowa. Tak? Chcieliśmy rozmawiać o narzędziach finansowych, o listach zastawnych, o kredytach, o gwarancjach kredytowych. No tak, znaczy właściwie znowu lista się pojawiła bardzo długo i coś, co jest pewnie dla naszej branży niezwykłe, że myśmy się natychmiast przebili do takiego głównego ucha.
Okay.
I chyba nawet nas to zaskoczyło, żeśmy tak byli sprawni w tym, co zrobiliśmy.
Co z tego sumie nasza branża? Umówmy się.
Tak.
Takie działanie.
No, ale wiesz, do tej pory w różnych sytuacjach nikt specjalnie nie słuchał, co branża ma do powiedzenia. Tutaj nagle się okazało, że cała masa ludzi zrozumiała, aha, to jest rzeczywiście długi ogon. Znaczy tam są rzeczywiście na końcu dzieci i rodziny i tak dalej, tak?
Tu jeszcze tylko wspomnę, przerwę ci, Paweł, bo wspomniałeś my w sensie takim, że bardzo szybko wszystkie stowarzyszenia branży mają. To jest w ogóle niesamowita sprawa, jak fantastycznie jednym głosem zaczęliśmy mówić od pierwszego dnia, czyli właśnie od poniedziałku. Wszystkie stowarzyszenia związane z branżą MICE biorą udział w grupach, w grupie kryzysowej, w sztabie kryzysowym, w jakichś tam podgrupach roboczych i reprezentanci ich chodzą właśnie między innymi z Pawłem do Senatu. Byliśmy w komisjach senackich, byliśmy w rządzie, byliśmy w Sejmie i gdzieś tam działamy. Próbujemy działać przynajmniej, a na pewno lobbować za nami. To się faktycznie dzieje po raz pierwszy i tu Paweł słusznie zauważył, że no nie było do tej pory tak, żebyśmy my w ogóle byli na salony tak zwane wpuszczeni. To się jeszcze nie zdarzyło. Za to humoreska dobra jest taka, że jeżeli można mówić tu o humoresce, że jak żeśmy zabierali ostro głos, to powiedziano nam z uśmiechem, że my politykom nie musimy tłumaczyć, jak ważna jest branża MICE dla nich, bo przecież doskonale wiedzą, ile im dajemy w życiu, więc... Tak. Wszystkiego, więc tak naprawdę to z dużym zrozumieniem rozumieli nas, bo jednak wszystkie wybory, wszystkie święta, wszystkie organizacje i tak dalej, które się dzieją, to jednak robimy my. Nie?
Trzeba też...
Okej, bo to też trzeba powiedzieć, że jeżeli znowu ja patrzę osobiście na branżę MICE, no to patrzę na branżę MICE bardziej z perspektywy wydarzeń komercyjnych, no bo ja osobiście w niej biorę udział, ja w niej występuję, ale również branża MICE to są dokładnie dożynki. Tak, no to jest również event, który jest realizowany, który być może nie jest realizowany przez dużą agencję sieciową, czy dobra, jest w ogóle w MICE chociaż jedna agencja sieciowa, tak sobie teraz zacząłem zastanawiać się.
Bywają,
dobra, jest. Przez dużą agencję lub też mniej sieciową, ale ogólnopolską, ale generalnie przez organizatora imprez z miejscowości, w którym jest, który jest dokładnie tak, w takiej samej sytuacji. Znaczy on dostał prostą, czytelną informację pod tytułem: nie mam imprez organizowanych w miejscach publicznych, nie ma imprez masowych, koniec. I on nie może z tym dyskutować. Znaczy koniec. Znaczy...
Tak, podpisujemy petycję, mamy petycję w sieci i ja tą petycję sobie systematycznie przeglądam, bo tam szybciutko rośnie ilość osób, które się pod nią podpisują. Teraz już jest chyba ponad 3000. Za to przeglądam ją dlatego, że patrzę, kto ją podpisuje, jakie komentarze tam stawia. I mnie to w ogóle niesamowicie fascynuje, że mamy ludzi podpisujących się od Warszawy po naprawdę kompletnie małe miejscowości i ci ludzie piszą, straciliśmy robotę, straciliśmy 2-3 zlecenia, nie wiem, no miejscowości, których pewnie nigdy eventu nie robiliśmy i ciężko by było nam zrobić, to dowiadujemy się, że ludzie tam tracą również pracę i konkretnie podają ilości zleceń, które tracą i to jest ciągle branża MICE przecież.
Okej. Okay. Czy możemy jakby też poruszyć jednakże kwestię, bo tego też my sobie czasami nie zdajemy sprawy, lokalizacji, czyli hoteli, czy też venue. Czy możemy podać w ogóle taką średnią dla Polski mniej więcej, ile w branży hotelarskiej obrotu, czy też jakby obłożenia no jest realizowanych przez MICE, a ile przez gości indywidualnych. I ja wiem, że dla regionów różnych to jest inaczej, ale tak w totalu.
Oni się specjalizują trochę w innych klientach, bo to zależy od tego, czy niektóre hotele są jakby profilowane nad klienta indywidualnego, a inne są profilowane pod grupy, więc to się tak myślę średnio.
W niektórych przypadkach to jest 100% prawie, jakieś konferencyjne.
Tak, no wiadomo, że w dużych miastach to głównie są jednak hotele też nastawione na indywidualnych, ale gości podróżujących, plus bardziej szkolenia, konferencje, tego typu rzeczy. Natomiast hotele bardziej takie, tak poza miastem, no to już zwykle...
Picturesque.
Tak, to już oczywiście są bardziej na grupy. Aczkolwiek tutaj też się dzielą na tych, którzy są nastawieni właśnie na przykład na rodziny, na klientów jednak indywidualnych. A są tak, którzy są stricte konferencyjni. Wszystkie właśnie pikniki, integracje, team building i inne tego typu rzeczy.
Jedno jest pewne, że na pewno w dobrych hotelach nie ma miejsc i walczymy o nie. Jest wyraźny podział na hotele konferencyjne, hotele rodzinne, hotele rekreacyjne i tak dalej. Te konferencyjne, zdobyć dobry termin, graniczy z cudem, to tylko pokazuje, że ciągle ich brakuje, chociaż ich przybywa. Jaki jest podział, mówisz? Wiesz co, tak my się dużo nad tym zastanawiamy. Wydaje nam się, że gdzieś 50-50. Mhm. To jest raz. Dwa, mamy też wrażenie, że bardzo dużo wydarzeń powstaje z pominięciem agencji oczywiście, ale też z pominięciem w ogóle jakiejkolwiek tej takiej drogi naszej majsowej, czyli bezpośrednio klient dzwoni i wszystko załatwia sam, łącznie z wykorzystaniem infrastruktury i scenotechniki hotelowej. Co jeszcze bardziej
albo
by nam...
Albo sam kontraktuje.
Albo tak. Sam kontraktuje, co jeszcze bardziej by nam utrudniło wyliczenie tak naprawdę skali tego, ale przypuszczamy, że to się dzieli gdzieś tak pół na pół pewnie.
Czyli mniej więcej, jeżeli dzisiaj jesteś człowiekiem, który zainwestował pieniądze w duży obiekt hotelowy, to tak samo w ciągu jednego dnia straciłeś cały rynek majsowy, czyli połowę obłożenia i kilka dni później, czyli już dzisiaj na 100%,
dołączyli
goście indywidualni z bardzo jakby jasną strategią. Zostań w domu.
Dokładnie.
Pokój hotelowy nie liczy się jako dom. Tak?
Tak.
Choć dzisiaj w kolejnych telekonferencjach, które mamy z różnymi organizacjami, no to jeszcze właśnie hotele, jeśli chodzi o indywidualnych gości, jeszcze ciągle ich mają. To nie jest tak, że tych gości wywiało, no bo oni coś mieli zaplanowani, gdzieś dojechali, ten urlop ileś trwa, no nie wszyscy rzucają od razu walizki albo z walizkami rzucają się do samochodu i jadą do domu. Także to też, żebyśmy też nie przesadzili, tak? Znaczy biznesowo to na pewno jest Armagedon, natomiast tam ludzie ciągle w tych hotelach, jeśli chodzi o ten indywidualnego turysty, jeszcze są obecni.
Okej, okay, no dobra. Ty powiedziesz o petycji. My za chwilę też do tego materiału doklejamy, czy dołączamy w komentarzu link do petycji, którą możecie podpisać, ale również chciałbym porozmawiać, jakie są główne postulaty. Znaczy, to jakie widzicie w ogóle dzisiaj szanse rozwiązania? Co by się musiało wydarzyć, żeby branża miała no, przynajmniej szansę przetrwać?
To ja chyba może zacznę od takiego, a potem zaraz ci przekażę głos.
Nie, właśnie chciałem, żebyś to... Ty...
Nie, ja tego wszystkiego nie opowiem, bo to pewnie ty tą petycję pamiętasz, pewnie masz ją w pamięci, a ja raczej będę mówił o tym, o czym my już rozmawiamy w różnych środowiskach, o tych problemach. I zacznę od tego samego początku. Znaczy, myśmy przez lata walczyli o sensowne terminy płatności. I wiadomo, że tutaj bardzo różnie z tym bywało. W tym roku, co prawda, pojawiła się ustawa o unikaniu zatorów płatniczych, które bardzo mocno strymowały możliwości takiego dowolnego kształtowania sobie tych relacji biznesowych, jeśli chodzi o terminy płatności. Ale wiemy, że nadal jest nieróżowo. W związku jedną z takich naszych pierwszych próśb, wezwań, to, że jeżeli ta branża ma przeżyć, no to właśnie musimy pracować nad jej płynnością, a tą płynność możemy poprawić, jeżeli zdecydowanie, dramatycznie przyspieszymy rozliczania imprez, które się już odbyły. Czyli nie tylko patrzymy na to, co dzisiaj się odwołało, to, że nie zakontraktujemy tego, co będzie w kwietniu, ale skupmy się od samego początku, czyli spójrzmy na wszystkie imprezy, które się już odbyły, co tam jeszcze jest do zrobienia, żeby przyspieszyć płatności, żeby nie czekać na ten 120 dzień, bo i tak bywa, tak? Żeby sam proces rozliczania przyspieszył, no bo to znowu da tą poduszkę, da ten oddech, że może w momencie, kiedy my, do czego pewnie jeszcze przejdziemy, pojawią się te gwarancje, pojawią się kredyty, pojawią się jakieś ubezpieczenia, odszkodowania i tak dalej, to że my teraz potrzebujemy dramatycznie czasu, żeby móc popłacić swoich dostawców, tych wszystkich ludzi, którzy właśnie czekają gdzieś tam w kraju razem z rodzicami na zapłacony rachunek i tak dalej. Iż bez szybkiego zareagowania całego środowiska, całej branży i takiego stanięcia w prawdzie i między zamawiającymi agencjami, bardzo będzie trudno ten pierwszy layer, tak? ten pierwszy kawałek położyć. A myślę, że to dalece by pomogło wszystkim.
To jest w ogóle wykonalne z perspektywy klienta. Znaczy klienta i działu zakupu. Znaczy, to jest takie pytanie, które na ile to oczekiwanie jest oczekiwaniem rozsądnym, możliwym do zrealizowania i na ile proceduralnie po prostu jest nie do przejścia. Może troszeczkę bliżej sobie wziąć mikrofon.
To ja powiem tak, oczywiście no to jest gdzieś trudno się wypowiadać za wszystkich, tak? Natomiast myślę sobie, że z perspektywy zakupowej mówimy cały czas o partnerstwie we współpracy, tak? Wiadomo, że też bez dobrego dostawcy my też nie zrealizujemy swoich celów biznesowych, więc to de facto jest dbałość o naszych kontrahentów, o naszych partnerów biznesowych jest trochę też, no nawet nie trochę, jest po prostu dbaniem też o siebie, interes, tak? I o własne interesy.
Dobrze rozumiany własny interes.
Natomiast jedyne, co ja bym chciała powiedzieć, to tak, myślę, że z jednej strony oczywiście trzeba powiedzieć, że szczególnie te firmy, które nie robią tych eventów komercyjnie, tylko to są jakieś takie właśnie bardziej wewnętrzne rzeczy, no to nie możemy ukrywać, że teraz te eventowe rzeczy, no nie są jakby priorytetem firmy, bo każda firma teraz jakby gorąco zastanawia się nad tym, jak zachować ciągłość swojej, nie wiem, produkcji, całych wszystkich dostaw i tego, co robi. Natomiast absolutnie wszyscy, myślę, mają świadomość powagi sytuacji i też wiedzą, że nie żyją w próżni, tak? I nawet my też już gdzieś tam mamy takie aktywności wprowadzania dbałości nie tylko o swoich pracowników, ale też o dostawców, więc szczególnie tych, którzy pracują z nami w takiej codzienności. Więc myślę, że jak najbardziej. Tylko z kolei moja jakby taka uwaga, że właśnie w związku z tym, że teraz jakby skupienie uwagi jest bardziej na tym, żeby zabezpieczyć główne aktywności firmy, to żeby właśnie przedstawiciele agencji, nie wiem, stowarzyszeń jakby czy klientów zwracali się jakby proaktywnie do działów zakupów, do dyrektorów finansowych, może pewnie bardziej do działów zakupów, do tych osób, z którymi procedują, bo myślę, że tutaj powinna być jednak no chęć wsparcia i zrozumienia, tak? Oczywiście no do pewnego stopnia, co do realizacji czy skrócenia płatności za to, co się odbyło, to myślę, że tutaj jakby każdy to zrozumie. Myślę, że bo też tam pewnie o tym Mariusz zaraz powiesz, natomiast tam też jest taki postulat, że być może oczywiście nie starać się właśnie przekładać imprezy, a niekoniecznie wszystkie je anulować i być może jeśli wiemy, że jakaś impreza jednak się odbędzie i gdyby nie było tam transzowania, etapowania prac, to jednak go wprowadzić i być może są takie, no tylko tutaj jakby to ryzyko tego, czy ta impreza w ogóle się odbędzie, czy nie, no to jest taka tutaj... Więc też no, nie chciałabym powiedzieć, że ktoś przedpłaci 100% imprezy, co do której nie ma pewności, że ona się w ogóle odbędzie, no bo to też jakby nie czarujmy się tutaj, tak? To jest jednak biznes, natomiast szereg, oczywiście też są jeszcze jakieś takie pomocowe narzędzia, oczywiście one nie są idealne, jak programy finansowania dostawców. Duże firmy mają czasem bardzo na konkurencyjnych warunkach. Oczywiście ja wiem, że to w takiej sytuacji, takiej zapaści, to też nie jest jakieś idealne rozwiązanie, no ale być może też i warto o to zapytać. Także ja myślę, że tak jak patrzę po sobie, to jest pełne zrozumienie powagi sytuacji, no bo co z tego, że my teraz jakby odmówimy, powiemy nie, musimy tak dotrzymać tego terminu płatności, na który jesteśmy umówieni, jak za chwilę nie będziemy mogli zrobić kolejnych imprez, bo nie będziemy mieli z kim pracować.
I teraz ty powiedziałaś o moim zdaniem bardzo ważnej rzeczy, znaczy z perspektywy klienta, czyli tej osoby, która zamawia usługi, w twoim najlepszym interesie jest to, żeby pomóc swoim sprawdzonym, dobrym dostawcom. Znaczy, ty ich potrzebujesz. Znaczy, to nie jest tak, że zakładamy, że teraz jest fantastyczna sytuacja.
Tak,
to jest świetny moment na to, żeby teraz powiedzieć, to teraz leżycie na deski, to teraz przeproście 3 razy, ja was odliczę, będzie knockout, a wtedy przyjdźcie jeszcze raz.
I za pół ceny. Że ten medal ma jakby dwie strony też, tak? Bo teraz mamy taką sytuację, że z kolei my współpracując z daną agencją i mamy sytuację, że mamy właśnie tą niepewność tego, czy kiedy tą imprezę w ogóle możemy przełożyć, na kiedy możemy. To też jakby bardzo, bardzo byśmy chcieli mieć taką pewność, że agencja rzeczywiście dołoży wszelkich starań, żeby z tymi swoimi z kolei poddostawcami pod tytułem końcowymi, tak, hotelami, nie wiem, wszystkimi innymi firmami, głównie tym lokalizacje, bo to jest jakby klucz. Że jednak też postarają się wynegocjować to, żeby te warunki anulacji, możliwości jakiegoś elastyczności, też żeby z kolei nas, oczywiście no to też zależy od stanowiska tych końcowych dostawców, bo też wiemy, że teraz się zrobił bardzo, bardzo duża burza i jakby polowanie na terminy zastępcze, tak, które gdzieś tam w jakiejś dalszej perspektywie czasu. No i tu znowu, jeżeli rozmawiamy o partnerstwie, to nie chcielibyśmy takich sytuacji, że z kolei, nie wiem, hotel w pierwszym odruchu ratowania swojego biznesu i swojego cashflow powie, no dobrze, ale teraz to ta sala, która kosztowała X, to teraz kosztuje 300% więcej, tak? Mhm. Więc mówimy o partnerstwie, ale w dwustronne, tak?
To pewnie warto też przy tej okazji dodać, że uwzględniając właśnie tą cenę za tą imprezę na przyszłość, no też nie możemy oczekiwać, że wszystko bezkosztowo anulujemy.
Tak, oczywiście.
Prawda? No bo znowu w takim razie, z czego oni z kolei utrzymają tą kuchnię tych kelnerów, znaczy, prawda, oni w związku z tym tutaj oczywiście. O tyle ta rozmowa środowiskowa jest chyba bardzo istotna. Znaczy my naprawdę musimy...
Nikogo nie stawiał pod ścianą,
w ten sposób. Musimy każdemu, no w związku z tym, że wszyscy mamy mniej, to musimy każdemu coś dać. Bo inaczej coś w tym ciągu po prostu nie przeżyje, te linki zostaną przerwane, no i będziemy mieli ten sam kłopot.
Tak, kłopot, dokładnie.
To jest w ogóle bardzo fajna rzecz, którą mówicie, bo to jest taka w ogóle z waszej perspektywy pokazanie, żeby naprawdę chcemy grać razem wszyscy. Jest przykład i to jest coś, co nie tak dawno w tym studio rozmawialiśmy sobie a propos przedsiębiorcy z, nie wiem, czy mogę powiedzieć regionu, z południa Polski, który w 2008 roku przy pierwszej fali kryzysu, znaczy tego poprzedniego kryzysu, zamiast zwalniać pracowników, usiadł ze wszystkimi i powiedział, słuchajcie, musimy zawrzeć porozumienie. Tak, mamy trudną sytuację, w związku z czym umawiamy się, że wszyscy obniżamy wam absolutnie, zaczynając od prezesa, kończywszy po kozeli wszystkim, obniżamy wynagrodzenia. Mało tego, różnice wynagrodzeń robimy rezerwy. Tak? Znaczy jakby zakładamy, że krótko mówiąc, zbieracie punkty za różnicę wynagrodzeń. Jak tylko nam się poprawi sytuacja finansowa, wypłacimy wam wszystko. Mhm. I to jest oczywiście, się umówili w takim rozumieniu, że albo wszyscy to akceptujemy i tak pracujemy, albo jeżeli nie ma pełnej zgody, no to robimy normalne cięcia, zwalniamy ludzi. Oni to przyjęli. I przez faktycznie długi okres pracowali za mniejsze pieniądze. Później jak pojawiła się lepsza sytuacja, to sobie wypłacili te jakby zaległe, nazwijmy to, świadczenia. I dlaczego o tym mówię? Bo to była jedyna firma, która w jeszcze zeszłym roku, w momencie, w którym mieliśmy absolutny kryzys z perspektywy dramatu z demografii, jakby z zatrudnieniem, brakiem pracowników, którzy zawsze na wszystkich spotkaniach firm w swojej branży mówią, ale słuchajcie, my nie mamy w ogóle problemu z pracownikami. Znaczy u nas chcą wszyscy pracować, bo myśmy od samego początku w najtrudniejszej sytuacji pokazaliśmy, że gramy fair, że gramy fair do końca. Tak? I to, co wy dzisiaj mówicie, jest dla mnie takim przykładem trochę pokazania, my chcemy zagrać fair. Znaczy chcemy zagrać fair z całym środowiskiem, włączając w to naszych klientów, czyli tych, którzy na koniec dnia mogą nas zasilić, włączając wszystkich podwykonawców i być może godzimy się na to, że dzisiaj musimy ponieść jakieś koszty anulacji wszyscy razem. W przyszłości chcemy pracować na uczciwych, fair warunkach długoterminowo i liczymy na to, że dzięki temu no, ta branża się jak najmniej, dobra, nie sobie, że wykrwawi, bo ona się bardzo mocno wykrwawiła już w tej chwili, tak? Natomiast, że, jakby, że uda się ją przywrócić w maksymalnie wysokiej jakości w przyszłości, jak najmniej poturbowaną, tak? Jakby z, szczególnie, że jakby, no, to nie jest tak, że to, co powiedzieliście, że zaplecze się nagle rozwinie, no nie rozwinie się zaplecze, to nie jest tak, że nagle sobie powiemy, okej, okay, nowe miesiące taki, będą tak. miały, zróbmy taką ustawę, że nowe miesiące będą teraz miały 44 dni trwały, tak, żebyśmy wszystko zrobili.
I byłyby po 3 czwartki i piątki.
I były po 3 czwartki, tak, dokładnie tak.
Ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć, że jakby obawiam się też troszeczkę takiej sytuacji, mam nadzieję, że ona się też nie spełni, bo jednak mamy w tej chwili taki moment dużego chaosu, tak, że każdy jakby stara się gdzieś robi to, co może, łapie to, co chce i też spodziewamy się, że też działy sprzedaży czy też rezerwacji. I czasem zdarzają się takie sytuacje, że w całym tym chaosie okazuje się, że mamy podwójne rezerwacje,
tak.
że mamy overbookingi. Tak. I o ile to jest dzieło przypadku, to jeszcze jest okej, okay, ale pamiętam co prawda taka też no, już w tej trudnej sytuacji, ale też humorystyczna sytuacja. Nie wiem, teraz się już można z tego śmiać, ale wtedy nie było nam do śmiechu jako organizatorom, kiedy właściciel hotelu pomyślał, że właśnie będzie to fajny sposób na zarobek. Jak już miał naszą rezerwację, a przyjął jednocześnie drugą, no bo stwierdził, że co, no przecież można zamiast jeden jak położyć ludzi w dwójkach, a że to byli nasi VIP-owie, no to jakby... Także takie... No oczywiście no ja nie mówię, nie spodziewam się, żeby coś takiego się stało w hotelu sieciowym czy poważnym, tak? Natomiast no czasem w takich, że tak powiem, rodzinnych czasem warunkach. Zdarzają się różne rzeczy, w związku z czym
ale
myślę, że...
Ale przyjaźni nawiązano wtedy.
No tak, tak. Natomiast czujność myślę, że też podwójna, jakby sprawdzanie też wszystkiego, no tutaj... Podwójna rola meeting planerów, czy agencji, czy w ogóle osób, które robią i jakby po obu stronach, bo też u dostawców.
Ja mam powiem tak, to jest super w ogóle, Magda, to co ty mówisz, tylko że prokument nie zawsze wygląda tak, jak ty mówisz. W realu to, co się dzieje teraz, to mówiąc brutalnie, to jest walka o życie agencji. To jest wyrywanie klientowi każdej złotówki, którą jesteśmy w stanie wyrwać na przetrwanie, dlatego że ilość przedpłaconych wydarzeń, ilość zamówionych rzeczy u podwykonawców, ilość zamówionych artystów, ilość cateringu i moglibyśmy w nieskończoność transportów i tak dalej, które agencje przedpłacają bardzo często bez zaliczek od klientów, czyli zakładamy na to, idzie naprawdę, kochani, w dziesiątki milionów. My teraz za wszelką cenę próbujemy odzyskać ile się da od klienta, bo to jest dla nas być albo nie być. To się fajnie rozmawia o tym i oczywiście się z wami zgadzam. My też, znaczy zgadzam się z tym wszystkim, co mówisz. Za to to nie jest tak miło z hotelami, to nie jest tak miło z prokurmentami, że oczywiście każdy deklaruje chęć pomocy. Każdy deklaruje to, że będzie z nami współpracował, ale wiecie, od momentu chęci współpracy, a odzyskania pieniędzy na koncie w tak trudnych czasach, to będziemy liczyli to na miesiące, to sobie powiedzmy szczerze, które trzeba przetrwać. Ty mówisz, Wojtek, że już nie mówię nawet o hotelach, gdzie zaczęły się rozmowy od... prawnicy wymyślili już wszystko. Tak się by mogło wydawać. Nagle okazało się, słuchajcie, że nikt nie założył w umowach paragrafu, który nazywa się przesunięcie imprezy. Każdy, była anulacja, albo się odbywa z przyczyn jednej strony, z przyczyn drugiej i tak dalej. I nagle się okazuje, że nie ma w umowach punktu, który mówi o przesunięciu bez winy. W ogóle, hello, co to jest za punkt, nie? I stąd zaczęły się problemy z hotelami. Pierwsze rozmowy jeszcze tydzień temu dotyczyły płać 100% i martw się i płać drugi raz, żebyś miał drugi termin. Okej, okay, zaczął się problem na rynku, zaczęli to widzieć również hotelarze. Były rozmowy, płać, nie wiem, 80% i zamawiaj kolejny termin. Potem były rozmowy typu ok, będziemy rozmawiać, co będzie z tą zaliczką, ale warunkiem jest to, że wyznaczymy sobie kolejny termin, żebyśmy mieli gwarancję, tak, że będziesz tu nas robił. Teraz, zobaczcie, w przeciągu 2 tygodni zaczynają się rozmowy typu minimalna opłata za to, co już było, bo wiadomo, że się nie odbędzie, tylko weźcie inny termin. I wiecie, my chętnie byśmy to zrobili, tylko a, to nie są nasze pieniądze, to nie są nasze zlecenia i to nie są nasze decyzje. I teraz ja mam wpłacone, niech będzie, 100 tysięcy w hotelu danym i mówię do klienta, słuchajcie, przesuńcie ten event, bo ja bym chciał odzyskać te pieniądze, nie? Bo może się dogadam z hotelem. A klient mówi, ale ja nie wiem, w jakim terminie ja ten event zrobię. Ja nie wiem, czego zrobię w czerwcu, nie wiem, czego zrobię w lipcu, nie wiem, czego zrobię we wrześniu, więc sorry Mariusz, ale nie jesteśmy w stanie ci podać tego terminu. Wracam do hotelu i mówię, słuchajcie, super, że macie taką już dobrą dla nas ofertę po 2 tygodniach, tylko klient niestety nie jest w stanie dać mi jakiejkolwiek odpowiedzi na to, czy ten event się w ogóle w tym hotelu, w tej lokalizacji odbędzie. Więc już my jesteśmy na straconej pozycji, bo nie mamy też co iść do klienta, żeby odzyskać te pieniądze, bo on mówi, nie wiem. Czyli super się zabezpiecza, że no sorry Mariusz, no chętnie byśmy pomogli, ale my nie wiemy, bo zarząd nie wie, bo marketing nie wie, bo procurement nie wie.
No, nie macie tego w kontrakcie z klientem?
Ale czego?
Przesunięcie?
Przesunięcie? Nie, no, ale to jakby no, ten termin jest odwołany konkretny, tak? Nie masz umowy na zrobienie dowolnego.
Super, ale ja ci powiedziałem. Znaczy, no, ty jesteś wyjątkowym zakupowcem. Nie z wszystkimi się tak fantastycznie rozmawia, z wszystkimi dobrze. To prawda w dzisiejszych czasach i w tej sytuacji, ale to wszystko nie jest, wiesz, takie proste, jeżeli rozmawiamy o naprawdę dużych pieniądzach. Tak jak ci powiedziałem, to są miliony w obrocie.
Czy zjawisko pandemii, bo tego nie wiem, tak właśnie się dzisiaj zastanawiałam, to już jest siła wyższa?
Jest.
Tak.
No to jakby to też...
Ale pandemia się pojawiła
prawnicy
parę dni temu.
Sprytnie nawet zagrożenie, jak wtedy, kiedy nie było ogłoszono, to już wtedy tego używano, bo mówiło się, że zagrożenie.
Pandemia jest tak siłą wyższą.
Tak. Czyli odwołanie z powodu zagrożenia już było powodem, żeby...
To znowu wracamy do sytuacji, czy stawiać kogoś pod ścianą, czy nie, bo oczywiście w pewnym momencie możesz prawne działa wytoczyć, tylko co z tego?
Prawnych dział nikt nie wytoczy, bo rozmawiamy o latach procesów, na które nie będzie nas stać za chwilę. Korpo doskonale o tym wie i na szczęście jeszcze nie wykorzystuje tych argumentów.
Znaczy, ja nie o tym myślałam, bardziej mam tylko nadzieję, o tym, że jak postawisz klienta pod ścianą, to będzie z tobą chciał dalej.
Ale szybko zmieniając temat. Wojtek, wspominałeś o firmie, która zatrzymała ludzi. Wiesz co, no to jest w tej chwili, absolutnie priorytet w jakichkolwiek rozmowach pomiędzy nami, tutaj Paweł też to poświadczy w naszej branży, ponieważ wiesz, tutaj ten przykład, o którym ty mówisz, to jednak jakaś praca była. W naszym przypadku musisz zastanowić się, czy obniżysz komuś pensję tylko za to, żeby siedział w domu. Mhm. Znaczy, no mówiąc brutalnie, albo zatrzymujesz seniorów i cennych ludzi, event managerów, project managerów, nie wiem, grafików i tak dalej, albo ich zatrzymujesz i płacisz im, nie bardzo mając postojowe, z czego, tak, postojowe. Tak, my powiedzieliśmy, że tak naprawdę płacimy za to, że chcemy, żebyście z nami byli, jak to się skończy. I masz świadomość tego, że naprawdę oni nie są w stanie zarobić na siebie w tym czasie. To jest pierwsza rzecz. Dwa, prowadzisz równolegle wojnę, bo tak to nazwijmy, z prokurmentami, prosząc się i robiąc wszystko, żeby odzyskać pieniądze właśnie po to, żeby opłacić ludzi. Posuwając się czasem już do naprawdę drastycznych rozmów typu, słuchajcie, my też mamy rodziny i dzieci i spójrzcie na to nie z punktu widzenia już zakupowca, tylko z punktu widzenia tego, w jakiej jesteśmy sytuacji wszyscy. Wy przeżyjecie, jesteście w korporacjach, nie ma problemu, macie pensję, pójdziecie na home office i tak dalej. No my jedyne, co możemy zrobić, to zacząć zwalniać ludzi i to już się dzieje. Od tygodnia agencje A zwalniają ludzi, B zmniejszają etaty, C wysyłają na urlopy. No, czwartego wariantu chyba nie ma. I oczywiście przechodzimy na home office. Słuchajcie, to nie było sytuacji, że nam w ciągu tygodnia zamilkły maile, zamilkły telefony. To jest w ogóle niesamowita sytuacja, że się nic nie dzieje. To jest coś takiego, że moglibyśmy wszyscy pojechać teraz na długi urlop i nikt by tego nie odczuł w firmie, bo po prostu się nic nie dzieje. I teraz pojawiają się klienci, którzy mówią, słuchajcie, super, dokończmy kilka przetargów, fajnie, tylko paradoksalnie pojawia się od razu pytanie, ale czy w ogóle macie jakąkolwiek gotowość bojową? Czy wy jesteście w stanie z nami pracować teraz w tej trudnej sytuacji? No i teraz wiadomo, że każdy powie, nie, no jasne, słuchaj, jesteśmy w ogóle w sztosie i dawaj kontrakt. Tylko, że okej, wszyscy to mówimy, rozmawiamy z klientami, realizujemy dalej rzeczy lub przetargi, które są do zrobienia, tylko pamiętajcie, że w ciągu, nie wiem, 3-6 miesięcy nie będzie pieniędzy w naszych agencjach, żeby cokolwiek zrobić z tego. Jeżeli nie odzyskamy pieniędzy, które są w tej chwili w rynku wpakowane jako zaliczki, bo o to nam chodzi. To jest walka o życie każdego dnia. Słuchajcie, rozmowy z bankami, rozmowy z prokurmentami, rozmowy z pracownikami. To są sytuacje, których my się absolutnie nie spodziewaliśmy, mając fantastyczny, młody, co prawda, nie wiem, 30-letnią branżę młodą, ale prężnie działającą i de facto mocno samonakręcającą się, gdzie każdy gdzieś tam kawałeczek tego tortu miał. No i nagle, wiecie, no całe nasze doświadczenie, portfolio i wszystko to, jak byliśmy postrzegani na rynku, nawet dla najfajniejszych zakupowców, przestaje mieć jakikolwiek sens, bo my patrzymy tylko i wyłącznie na swoje żony, dzieci, mężów, rodziny. Cała reszta nie jest istotna i próbujemy odzyskać pieniądze. Tym się zajmujemy w tej chwili wszyscy.
Dlatego mówiłem, że to był ten nasz pierwszy cel, bo odzyskać tych zainwestowanych, ale jeszcze trzeba odzyskać te, które...
Tak, i odbiegliśmy od pytania, co było w petycji. W pierwszej części naszej petycji jest oczywiście mowa o tym, cośmy teraz sobie rozwinęli, ale druga jest pewnie równie ważna albo nawet ważniejsza. I tutaj Paweł cię doprosił, żebyś o tym powiedział, czyli jak próbujemy, jakie postulaty czy jakie prośby kierujemy do rządu odnośnie wszelkiego rodzaju parasoli ochronnych, ulg i tak dalej, bo jeśli nawet te pieniądze od prokurmentu odzyskamy albo ich nie odzyskamy, to nadal jest szansa przetrwać wtedy, gdy wydarzy się coś cudownego z naszymi kredytami, opłatami, ZUS-ami, leasingami i tymi rzeczami. Bo to jest tak samo ważne w tej chwili, jak te pieniądze, które próbujemy odzyskać, bo wtedy jest szansa, że część pieniędzy na koncie nam się do końca tej kryzysowej sytuacji gdzieś uda mieć i przede wszystkim przeznaczyć ją na opłatę ludzi, bo uwierzcie mi, że naprawdę to jest w tej chwili głównym tematem u nas w firmie. Ten, kto straci swoich seniorów, praktycznie traci rację bytu na rynku.
Agencja przestaje istnieć. Tak, no, bo agencja to są ci ludzie.
Reklamowa to samo przecież, każda inna. I tu walczymy Paweł o to i tu bym chciał, żebyś ty trochę...
Dobra, to ja bym chciał znowu, bo ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, czyli o kosztach. Ja niestety przepraszam, że będę to sprowadzał do jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie do tego, że w Polsce, w której jesteśmy, ludzie nie zawsze widzą koszty. Tak, znaczy sorry, no niestety... Mam dzieci w szkole, to wiem, że lekcje ekonomii nie tylko, że są słabe, ale nie istnieją. No to jakby nie do końca umiemy to policzyć. Ale każdy z nas, jakby obywateli, ludzi, był kiedykolwiek na fajnej imprezie. Nie wiem, byliśmy sobie na Sylwestrze, tak? I tam widzieliśmy super gwiazdy, które śpiewały i jednym się podobało i jedni mówili, że człowiek o takim imieniu jest okej, inni mówili, że z takim pseudonimem jest super fajnie. Później pojawiła się królowa, która jest wiecznie żywa i zaśpiewała o wszystkich kolorowych, takich różnych rzeczach, chciałem powiedzieć. I generalnie jest fantastycznie. Ale tam za nimi była scena, były no, dużo sprzętu, były jeszcze firmy ochroniarskie, o których w ogóle nie powiedzieliśmy z perspektywy jakby w ogóle też całego długiego ogona, które
patrzą na te wydarzenia właśnie w ten sposób, że widzą wszystkie rzeczy, które są, a najmniej tych ram, co pozostałe śpiewają.
I ja bym chciał spojrzeć dokładnie, bo ty powiedziałeś o na przykład leasingach, bo większość ludzi myśli, dobra, leasing, no dobra, pojedzie trochę tramwajem, będzie okej, tak, odda auto i okej. Ale jak na przykład patrzymy dokładnie, nie wiem, o technikę estradową, to nie jest tak, że firmy, które zajmują się techniką estradową, to oni sobie po prostu któregoś dnia obudzili się i poszli do sklepu i powiedzieli, dobra, kupujemy te wszystkie ekrany, monitory, trochę diody, trochę światła, trochę ten, i tak zapłacili gotówką i teraz właściwie co za problem będzie sobie leżało i czekało na lepsze czasy.
Dokładnie tak. Outdate.
Wiesz co, dokładnie tak jest. Cała nasza branża, czy to są podwykonawcy, czy ogólnie cała branża majstra jest oparta na, nie ukrywajmy tego, na kredytowaniu. To znaczy, to jest pewien mechanizm samonapędzający się, zamknięty, czyli zarabiamy, spłacamy. Część, może coś zostaje dla nas, jak zostaje fajnie, jak nie, to dalej zarabiamy i spłacamy i tak dalej. Starczy małe zatarcie w tym trybiku i robi się to, co w tej chwili. Czyli jeśli nam się zatrzyma nawet na krótki okres ten cykl, no to jest tragedia oczywiście, dlatego że przy ilości wydarzeń, którą się robi i się dzieje, przy ilości sprzętu, które mają firmy, czy jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i przede wszystkim przy tym wszystkim, co się robi, żeby zorganizować wydarzenie, to nie ma możliwości, to sobie powiedzmy od razu, nie ma możliwości finansować tego własnymi środkami w 100%, bo to jest zbyt duży rynek. To jest taka branża, która jest fenomenem, dlatego że robisz wydarzenie za, no nie wiem, 100 tysięcy złotych, okej, już nie będę większych kwot podał, 100 tysięcy złotych, i ktoś powie, wow, jakie to jest duże wydarzenie, ile super kasy zarabiasz, nie? Jak na tym wydarzeniu, nie wiem, przy odrobinie szczęścia wyciągniesz, nie wiem, 10 tysięcy na firmę przez miesiąc przygotowań, to jest sukces. Może wyciągniesz 8, może 12. Tylko, że najczęściej nie ma zaliczki jeszcze na to wydarzenie i musisz je całe sfinansować przez siebie, a jeszcze będziesz czekał 40-60 dni na płatność od klienta. A nie daj Boże jeszcze...
A w międzyczasie płacisz ludziom.
A w międzyczasie płacisz wszystko, bo płacisz właśnie ten leasing, płacisz za, wiesz, za wszystkich podwykonawców, za pracę swoich ludzi, tak jak żeś powiedział. Więc tutaj się nie da zatrzymać na chwilę. To, co się teraz dzieje, jest już nie do nadrobienia dla nas. To są straty idące w miliony, a ja wspomniałem o eventach za 100 tysięcy, nie? Możemy porozmawiać o eventach za pół miliona czy za milion. To nie jest żadnym w naszej branży i w naszym codziennym dniu to nie jest żadna wyjątkowa rzecz. Tak naprawdę obracamy pieniędzmi często niewyobrażalnymi dla innych branż. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Tak jak wspomniałeś, okej, o tym, niech to będzie jakiś duży koncert czy wydarzenie. Tam pracowało pewnie ze 150 osób. Teraz o ci mówię. Scena, samo rozkładanie sceny trwało ze 3 dni, dzień próby, wiesz, 2 dni demontaż, tiry sprzętu. No 150 osób w danej chwili, a pewnie ze 300 łącznie. Jakbyś podsumował te koszty, to domyślasz się, że to jest pewnie jakaś bańka okrągła, summa summarum, plus z wynagrodzeniem artystów, które już w ogóle nam podwyższa 2 razy to wszystko. I to są takie pieniądze. To są takie pieniądze, które po prostu wymiotło z rynku w tej chwili dla wszystkich, także dla tych artystów, którzy siedzą teraz w domach i tak naprawdę, umówmy się, również nie mają żadnych zamówień i nie będą mieli.
Zmienić termin takiego eventu wielkiego, no to już jest naprawdę.
To już jest problem.
Znaczy, i to jest w ogóle znowu bardzo ważna rzecz, że powiedziałeś, bo nie tak dawno w Gazecie Wyborczej był w ogóle artykuł dotyczący artystów, którzy też już dzisiaj mówią o tym, no, że nie jest różowo, szczególnie wszystkich muzyków, którzy są muzykami sesyjnymi lub jakby wspierają. Powiedzmy sobie szczerze, jak jesteś artystą, który jest w pierwszej piątce,
to jakieś zaskórniaki
masz. Po drugie, teraz ludzie siedzą w domach, to słuchają więcej płyt, więc może jeszcze za X trochę wpadnie. Natomiast jak faktycznie żyjesz tylko i wyłącznie z tego, że pojawiasz się wtedy, kiedy jest koncert i grasz jako support przed znanym artystą i powiedzmy sobie szczerze, nikt nigdy twojej płyty jeszcze nie kupił, to też nie jest różowo. I znowu dla osób, które nas oglądają, ja wyjaśnię, to ty powiedziałeś bardzo fajną rzecz o tirach. Jak kiedykolwiek w waszej firmie, w której pracujecie, była, nie wiem, impreza firmowa, taka, no nie wiem, 200 osób i tam była duża scena, na której mówił prezes, być może jakiś mówca, na przykład ja albo ktokolwiek inny i tam była ten, to żeby to się wydarzyło, to tam pewnie przyjechało kilka tirów. Znaczy przyjechało kilka tirów scenografii, scenotechniki, później przyjechały krzesła, które też najczęściej nie były z danego obiektu, później przyjechało kilka tirów cateringu, których też pewnie nawet nie widzieliście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to też jest bardzo ważne, bo będę mówił o tych kilku tirach, bo czasem wam zarzucają już, znaczy ja ostatni raz byłem sobie na stronie jednej z gazet, która opublikowała, że branża transportowa jest w kryzysie, tak? I jest w absolutnym, no bo nie mogą, mają zamknięte pół Europy, więc już w ogóle nie mogą nigdzie jeździć. I oczywiście główne uwagi, jakie były, to co? Firmy transportowe sobie poradzą. I tu oczywiście klasyczny Polak mówił, no bo przecież ja mam sąsiada, który ma firmę transportową i już ma 3 wille i 2 Porsche, zapominając o tym, że ten gość, nawet jeżeli ma te 3 wille i 2 Porsche, to ma jednocześnie 200 zestawów, za które płaci leasingi i 200 kierowców bardzo konkretnych z imienia i nazwiska, których nie wypuści w trasę. Jak on ich nie wypuści w trasę, to im powie dziękuję. Jak on im powie, że dziękuję, no to będzie dokładnie słabo.
I samochody, których wartość zaczyna się od, wiesz, 200-300 tysięcy w górę, a dochodzi do 2 milionów za dobry ciągnik, nie?
Tak. I również to wszystko się tutaj dzieje. Dobra. To co może rząd zrobić? Albo jakie macie oczekiwania względem rządu?
Czy to są dwa obszary. Jeden to jest oczywiście oszczędności na wszystkim, na czym się da, czyli próba likwidacji kosztów stałych. Tam te, które rząd może zlikwidować, albo przesunąć, albo rozłożyć na raty i tak dalej. No i to są oczywiście wszystkie opłaty, wszystkie ZUS-y, wszystkie VAT-y, split paymenty, to co wprowadzaliśmy z taką pieczołowitością, żeby tam każdą dziurę zatkać. No to teraz tak naprawdę, żeby właśnie tą płynność zachować, szczególnie, że od góry split payment do agencji wchodzi od klienta, natomiast w dół już nie, prawda? I agencja musi płacić tą gotówką, tak? W związku z tym i takie w sytuacjach kryzysowych już takie rozwiązania były, więc wydaje nam się, że to jest do zrobienia, tak? Czyli takie przycięcie, żeby państwo wstrzymało oddech na chwilę i powiedziało, jeżeli chcemy, żeby za chwilę strzyc dalej, to musimy pozwolić nie wyłysieć, tak? Albo odrosnąć temu, co tam ma teraz kłopoty. No, więc jedna to są te likwidacje tych obciążeń od ubezpieczeń po podatki dochodowe, ułatwienia VAT-owskich i tak dalej. No, a druga to jest ta część profinansowa, tak? Czyli pytanie jest, co wtedy, kiedy no rzeczywiście to nie będzie trwało tydzień, dwa, już wiemy, że tyle nie będzie trwało, bo to tyle już trwa, tylko będzie właśnie trwało 2, 3, 4, 5, 6 tygodni. Daj Boże, że się skończy. No i wtedy rzeczywiście firmy po prostu potrzebują zastrzyku finansowego, żeby móc dalej funkcjonować, żeby wypłacić te pensje. No i tych pomysłów oczywiście parę jest od tych właśnie, że gwarancji to jest jedna konkretna rzecz, którą się udało załatwić, mianowicie do tej pory te gwarancje dotyczyły 60% kredytu w ustawie czy w rozporządzeniu, które widziałem napisane, jeszcze nie podpisane, jest 80%, no więc oczywiście to z banków zdejmuje pewne ryzyko, więc jest szansa, że może banki uznają, że jakby to jest wystarczająca, tak? Wystarczająca gwarancja, żeby nie wstrzymać całego programu kredytowania, czy nie skracać tych kredytów natychmiast, bo się wszystko pali na czerwono, bo wszyscy analitycy mówią, nie, w tej branży, to my, prawda, prosimy o zwrot pieniędzy natychmiast. No, znowu tutaj jest odpowiedzialność, tak jak patrzymy na naszych klientów, tak tu patrzymy na banki, że jak banki docisną tą branżę i wiele branż pokrewnych, no to po prostu za chwilę nie będą mieli kogo kredytować, no bo to są naczynia połączone, więc no tak, z jednej strony oszczędności, z drugiej strony dosypanie, no włącznie z jakimś rodzajem odszkodowań. No, wiemy, że są takie branże i do tych branży należą rolnicy, że kiedy przychodzi jakiś klimatyczny kłopot, no to państwo staje za tymi branżami, płaci odszkodowania i to one nie zawsze wynikają po prostu z ubezpieczeń. Po prostu tak, państwo daje dopłaty i tak dalej. Więc wydaje się, że jesteśmy w takiej sytuacji, że to przyszła, że przyszedł huragan i on dotknął dużą część gospodarki. No i teraz jest olbrzymie pytanie do rządu, co może z tym zrobić, żeby przeprowadzić branżę. Od rządu schodzimy do miast, no bo tu jeszcze chyba dzisiaj nie dotknęliśmy kwestii targów, tak? Mówimy o ciągnikach, no, weźmy hale targowe. Prawda? Tam są koszty pod tytułem, dzisiaj rozmawiałem na ten temat, no to koszty pod tytułem 4 miliony, 5 milionów w podatkach.
Tak jest. Mhm.
To od nieruchomości. Tak? No to z kolei jest następny kierunek, do którego musimy się udać, to jest miasto. Jeżeli miasto nie zrozumie, że te podatki powinny być dzisiaj proporcjonalne do przychodów, no to zbankrutuje te hale i za chwilę nie będzie mogło pobierać tych. To co z tego, że będzie teraz pobierać przez 2-3 miesiące, jeżeli za 4 nie będzie komu pobierać. No i oczywiście rozumiemy, miasta mają kłopot. Już nie będziemy teraz wchodzić w tematy, dlaczego mają kłopot, ale i bardzo współczuję miastom, bo ich przychody bardzo, bardzo spadły w wielu obszarach i to, co były jakieś tam decyzje polityczne i tak dalej, zwolnienia z podatków. No ale właśnie jesteśmy w takim momencie, kiedy miasto też musi, tak jak klienci muszą spojrzeć na swój dobrze zrozumiały interes, tak to samo miasta. Znaczy, jeżeli miasta nie utrzymają substancji, infrastruktury tej eventowej, targowej, no to za chwilę nie będzie komu tego robić. No więc to jest kolejny obszar, który musi gdzieś być przycięty, wytrymowany.
A rozumiem, że też z perspektywy miasta, jakby dużo przez wiele lat mówiliśmy, nie wiem, o marketingu miast, no to jednym z elementów, który na pewno powoduje, że miasta są atrakcyjne, popularne, chociażby międzynarodowo, to są jakby wszystkie imprezy targowe. Znaczy, jeżeli sobie wyobrazimy dokładnie, że
targowe, artystyczne
festiwale, bo to jest dokładnie cały ten obszar.
Często kto będzie te festiwale robił, jak dzisiaj te firmy, które dzisiaj zainwestowały w reklamę telewizyjną, w dużych imprez i koncertów, a imprezy są odwołane, tak? No, bilety trzeba zwrócić, bo to prawo mówi, że trzeba bilety zwrócić, tak?
Ale a propos zwracania jakby biletów, jest bardzo fajny ruch konsumencki. Ja bardzo chciałem pochylić głowę przed wszystkimi konsumentami, klientami, którzy mówią, nie będę oczekiwał zwrotu biletu. Znaczy, i to jest w ogóle przepiękny ruch, taki oddolny, taki, taka naprawdę naturalna ludzkość, takie dobre, pozytywne emocje, w którym ludzie mówią, dobra, ja mam świadomość tego, że to jest moje 100, 200, 300 zł za bilet. Ale ja sobie z tym bez tego poradzę. Ale jeżeli w masie wszyscy pójdziemy po te 200-300 zł, to mamy świadomość tego, że długofalowo żaden koncert się nie pojawi. I to jest znowu taka odpowiedzialność, taka
i tu jest widza. No. Kolejna instytucja, do której trzeba by się uśmiechnąć dzisiaj, to jest Urząd Ochrony Konsumenta. Mhm. Bo no, to nie jest żadną tajemnicą. W momencie, kiedy za nieodbytą imprezę, nie za odbytą wycieczkę i tak dalej nie dostaje klient pieniędzy, to wtedy wchodzi Urząd Ochrony Konsumenta i kary są naprawdę niemałe. No teraz jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że jeżeli miną 2-3 miesiące i do firm, instytucji, która odwołała imprezę i nie miała z czego oddać, zapuka łokik, no to będzie znowu rzeźnie winiątek. To jest jakby kolejny obszar prawny, kiedy ktoś musi usiąść i pomyśleć nad tym i powiedzieć, słuchajcie, mamy Armagedon, w związku z tym wszystkie rozwiązania na każdym etapie, w tej części tego przewodu pokarmowego muszą być dostosowane. Tego jest masa.
Zobacz, na naszych przyjaciół ze stowarzyszeń incentivowych, Soitside, no, jeszcze kilka, które mają taką samą dokładnie sytuację jak my, albo i gorsze, bo dużo większe pieniądze zainwestowane i małe szanse na odzyskanie. Nie mówiąc o liniach lotniczych, nie mówiąc o problemach tak naprawdę dla nich globalnych, bo albo mają już wycieczki tam, po tamtej stronie i teraz nie mogą wrócić, albo mają problem z powrotem i muszą zostać w hotelach, albo nie wysłali, a pieniądze już dawno poszły i tak dalej, albo muszą anulować rezerwacje, nie mówiąc o liniach lotniczych, tak jak wspomniałem, mamy fantastyczny precedens, po raz pierwszy linie lotnicze dzięki inicjatywie Soitu zgodziły się na oddawanie za bilety, to w ogóle była konferencja, tak, było podpisanie stosownych dokumentów i to jest jakiś tam kolejny krok milowy i fajna rzecz, że wszyscy chcą ze sobą współpracować. Nie?
Okej, ty dużo mówisz o współpracy. Czy w ogóle, bo powiedzmy sobie szczerze, ta branża, znam ją trochę, nawet znam ją bardzo dobrze, historycznie nie była branżą najbardziej nastawioną kooperacyjnie. Znaczy, to nie jest tak, że sobie mówiliśmy i powiedzieliśmy okej.
Konkurencja.
Z perspektywy tego, w jaki sposób się tutaj współpracuje, to ewidentnie możemy mówić o MAIS-ie, że to jest taki wzorowy obszar budowania odpowiedzialnego, świadomego rynku. No nie, no jakby zawsze była jakby wojna na noże o klientów, o realizację i tak dalej. Czy ta obecna sytuacja, macie takie poczucie, że trochę zmieniła ten obraz? Znaczy, że naprawdę ludzie powiedzieli, dobra, wywieszamy białą flagę, współpracujemy wszyscy z każdym?
Wiesz co, chciałem, żeby tak było. Oczywiście sam wiesz, byliśmy tutaj już kiedyś też z Dominikiem Górką, z innymi kolegami. Są agencje i agencje, są podwykonawcy i podwykonawcy, zawsze tak było i tak będzie. Próbujemy wyjść z mitu nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych agencji. Uważam, że przechodzi to już powoli do historii, staje się historią. Współpracujemy ze sobą, startujemy zdrowo w przetargach, konsultujemy się z prokurmentami na różne tematy. Oczywiście rywalizacja jest taka w każdej branży, ale ona się robi w tej chwili zdrowa. Jeżeli chodzi o podwykonawców, jest co? Zawsze był wielki szacunek do podwykonawców, był i będzie, bo my bez nich nie stanowimy nic. I to się tyczy naprawdę wszystkich. Tak samo jak moglibyśmy powiedzieć z przymrużeniem oka, że klient może pracować z każdą agencją. No tak nie jest, no bo wiadomo, że nie. Tak samo jak nie można powiedzieć o nas, że możemy pracować z każdym, bo też ma każdy sprawdzonego podwykonawcę, każdy chce pracować z najlepszymi i tak dalej, więc to nie jest tak, że prokurent źle traktuje nas, my źle traktujemy podwykonawców i jakby tak ta branża funkcjonuje. To wygląda trochę inaczej, szacunku jest dużo, rywalizacji i nerwów jest owszem również dużo, ale mam wrażenie, że grafer gdzieś się coraz częściej u nas pojawia. Za to niewątpliwie masz rację w tym, że takie sytuacje jak w tej chwili, czyli mówienia jednym głosem i trzymania się razem nie tylko agencji, jeżeli będę mógł mówić teraz o KAE, czyli o naszym klubie związanym z SAR-em, ale również z pozostałymi większymi agencjami, które do KAE nie należą, ale trzymamy się razem, mówimy jednym głosem, mamy swoją grupę roboczą oddzielną. I to już jest absolutny precedens. Jeżeli największe agencje, czy najbardziej rozpoznawalne siedzą przy jednym stole, to już jest znak, że nie wiem, jest albo tak dobrze, albo tak źle, nie wiem, jedno z dwojga.
No, kryzys to okazja.
Tak, znaczy ja myślę, że to jest absolutna okazja. Czy generalnie tak zupełnie szczerze, czy są miejsca, w których mówicie, że jest nadzieja?
Ja myślę, że chyba trochę jeszcze za wcześnie na to, dlatego że my dopiero wchodzimy w tą główną fazę kryzysu. On biznesowo już u nas trwa, natomiast codziennie wszyscy, i słuchacze, i widzowie, i my jesteśmy bombardowani taką ilością no, bardzo negatywnych tak, informacji. Wiemy, że ta fala zachorowań w Polsce się dopiero zaczyna. To jest, teraz, jak patrzymy na statystyki w innych krajach, no to właśnie jesteśmy przed takim tak, linią pionową do góry. Słyszymy wszystkie informacje, nie wiemy, które są prawdziwe, zamknięte miasta, otwarte miasta, reglamentacja, prawda? No, tego jest dużo. W związku z tym mi się wydaje, że my dzisiaj bardziej myślimy o tym, jak zabezpieczyć coś, jak zabezpieczyć substancje i pewnie już niektórzy z nas myślą o tym, że zabezpieczamy dzisiaj, żeby jak właśnie się skończy, to żeby coś sensownie zrobić, ale chyba jesteśmy tak zajęci tym kawałkiem, że dzisiaj chyba trudno nam mówić o takiej nadziei. Po prostu się borykamy wszyscy z takimi bardzo podstawowymi problemami. Jeżeli mielibyśmy szukać nadziei, to pewnie byśmy patrzyli bardzo daleko, tak? Znaczy patrzyli, liczyli, ile dni zajęło różnym krajom, kiedy zeszły z zachorowań na poziomie setek tysięcy dziennie do 20, tak? I że mówi się, że okej, no to w takim razie się z tym poradziło, chociaż 20 dziennie w naszej szerokości geograficznej to nadal jest bardzo dużo, tak? No, ale... Ale myślę, że no mamy taką nadzieję związaną z tą, że widzimy, że są kraje, w których to naprawdę się jakoś tam przewaliło. I taką nadzieją ludzką, tak właściwie jak powiedziałeś na początku o tym bezpieczeństwie praw pracowników, chyba ty mówiłeś. Znaczy, tak ja się trochę zastanawiam, czy to jest o tym. Bo to z kolei włącza mi się takie realistyczne myślenie, że my wszyscy wiemy, że ten wirus na poziomie takiego największego zagrożenia życia, on nie jest tak niebezpieczny jak porządna grypa. Tak? My się boimy chyba czegoś innego. Ja mam takie wrażenie, że my się raczej zabezpieczamy się przed paraliżem. Znaczy, że wszystko to, co się teraz dzieje, to jest mniej zabezpieczanie ludzi, bo to jest kwestia bezpieczeństwa ludzi. My tak mówimy, bo to jakby tak przyzwyczajamy się do tego, no bo oczywiście puszczamy ludzi i oni idą do domu, tylko myślę, chyba nie dlatego, że boimy się o to, że im się stanie coś bardzo złego, bo widzimy, jakie są statystyki. Tak? To wszyscy lekarze mówią, że te statystyki, szczególnie no, zatrudniamy młodych ludzi, tak? W związku z tym myślę, że ciągle jakoś tam silnych i zdrowych. W związku z tym oni są mniej obciążeni.
Myślę, nie wiem, też trudno mi powiedzieć, co kto myśli, tak? Natomiast wydaje mi się, że to właśnie nie chodzi bardziej o to, że o ilość śmiertelnego odsetka, tak? Tylko w ogóle skali zachorowań, że nagle jak nam 3/4 stafu zachoruje.
Dlatego ja w tym widzę bardziej bezpieczeństwo firm i organizmów niż ludzi, tak? Tak,
że ludzie też jakby robią te zakupy na masę, no ale to też to nie chodzi o to, że zabraknie towarów, tylko chodzi o to, że może w pewnym momencie każdy się boi, że jak po prostu zaczną wszyscy chorować, to nie będzie komu tych rzeczy dowozić, nie wiem, w sklepie. No to są takie...
Czyli epidemia paniki.
Trochę, no niestety.
Wiesz co, no, nasza nadzieja jest jedna tylko.
Nikt nie wie, co się stanie.
Że będzie to trwało 3 miesiące. Na tyle jesteśmy gotowi jako agencję przetrzymać spokojnie. I na tyle rozmawiamy z ludźmi, na tyle robimy redukcję, nie wiem, etatów, czy dajemy urlopy. Gdzieś tam sobie wyliczamy, że do 3 miesięcy damy radę to dźwignąć. Jeśli oczywiście państwo nie pójdzie na rękę. Ja już mówię teraz przy pełnym obciążeniu podatkowo-kredytowym. Jeżeli ma to trwać dłużej, 6 miesięcy, czy coś w tym stylu, to szczerze ci powiem, nikt nie zostanie na rynku. To mogę ci tak powiedzieć teraz to zupełnie odważnie, bo jeśli państwo nie pójdzie nam na rękę, nie ma takich szans, żebyśmy przetrzymali obciążenia, które mamy, bo jesteśmy dużymi tworami, które generują potężne koszty. I to za chwilę oczywiście pociągnie za sobą ten cały łańcuch, o którym rozmawiamy tutaj i gdzieś się wszyscy obudzimy w nowej rzeczywistości, robiąc zupełnie inne rzeczy albo zaczynając od zera, czyli de facto to, co żeśmy całe życie próbowali wypracować i mając już teraz te 50 czy 60 lat, myśląc, że jesteśmy ustabilizowani, z dnia na dzień okazuje się, że całe majątki życia tracimy, nie mając na to kompletnie wpływu. I to jest najbardziej frustrujące, że gdybyśmy popełnili błąd w biznesie, gdybyśmy zostali oszukani lub gdybyśmy
Dali się oszukać.
Po prostu, no właśnie. To jeszcze moglibyśmy gdzieś, nie wiem, zastanawiać się, o co chodzi, ale no w tej sytuacji to nawet nie znajdujemy usprawiedliwienia dla tego, co się dzieje, bo to jest po prostu no, przerastające nas. Więc
to się nazywa siła wyższa.
To się nazywa siła wyższa, tak, tylko że wiesz, no ile, no nikt nie był na nią przygotowany, nie jest przygotowany i to nie jest żadne jęczenie, jak niektórzy mówią, że powinniśmy się nachapać wcześniej, pewnie tak zrobiliśmy i teraz tylko tak gadamy, bo pewnie, ale sama wiesz, co się mówi o tej branży, nie? Więc teraz pewnie tylko tak gadamy, zwolnimy wszystkich, kupę pieniędzy będziemy mieli, przeczekamy i dalej się odbijemy. Nie jest tak. I to mówię zupełnie oficjalnie, bo widzę po tym, jak rozmawiamy między sobą jako właściciele firm czy osoby zarządzające i to nie jest rozmowa typu za 3 miesiące czy za 6 się spotkamy i będzie wszystko super. Tylko zastanawiamy się już, ilu z nas przetrwa w sensie biznesowym lub kto z kim wejdzie w mariaż, żeby stworzyć nową agencję, bo będzie z kim. Więc to już są takie rozmowy na poziomie tworzenia struktur wręcz już w głowach, z kim tu się połączyć, żeby potem się odbić. I w tym wszystkim nie sposób zapomnieć o kliencie, który będzie oczekiwał, że pracuje z markami, czyli mamy agencje, które są sprawdzone na rynku i teraz, jeżeli ten kryzys kiedyś się skończy, to klient będzie zastanawiał się, czy firma X czy Y nadal ma tych samych ludzi, którym miała, czy nadal reprezentuje ten sam poziom, który miała i czy warto z nią pracować. I to wcale nie jest takie oczywiste, że tak się stanie, dlatego że może się okazać, że z tej firmy została jedna, dwie osoby, a reszta to jest jakiś świeży narybek, kompletnie zielony i tak dalej, bo będzie ciężko utrzymać tych ludzi. Więc to jest mega istotne, żeby próbować za wszelką cenę zachować szkielet agencji.
Ja tylko powiem jedną rzecz, nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, że zatrudniamy młodych ludzi. Ja mam nadzieję, że nie tylko, bo cały czas mam nadzieję, że jak będzie lepiej, to będziemy dalej zatrudniać. Więc żeby nie było później, że nie, Hera już nie jest za stary, bo w końcu zatrudniam tylko młodych ludzi. No dobra, to co?
Myślę, że my jesteśmy młodzi.
A, okej, okay. Czyli tak młodych. A, okej, dobra, no jak zatrudniamy tak młodych, to spoko, kamień spadł mi z serca. Ja życzę nam wszystkim, żeby to faktycznie były najbliższe 2 miesiące, czy też 3 miesiące i żebyśmy mogli sobie powiedzieć, że realnie planujemy wydarzenia na maj i czerwiec, że one wrócą. To, co ty powiedziałaś, czy lipiec, sierpień będzie aktywny? No jak ja patrzę na zachowanie swoich klientów, to ja z perspektywy ostatniego tygodnia w życiu dostałem tyle zapytań o lipiec, sierpień. Wszyscy dobrze wiedzą, moi klienci, że ja lipiec, sierpień siedzę na półwyspie, więc oni już do mnie piszą i mówią, ty może wiesz, może byś w tym roku nie popływał trochę na desce. Ja mówię, dobra, no jak trzeba, będzie to nie popływam. Nie, no tak, myślę, że to będzie. Znaczy życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pracowite wakacje i żebyśmy, no nie wierzę w to, że się, za przeproszeniem, odbijemy w ciągu pierwszego roku, drugiego czy trzeciego, ale żebyśmy faktycznie jakby złapali ten wiatr w żagle, żebyśmy mogli po prostu łapać sobie, powiedzieć, dobra, tak, sięgamy jakiegoś takiego ręki pomocnej, która nam powie, dobra, wracamy, poradzenie sobie po pierwsze epidemiologiczne, to jest moim największym marzeniem, żebyśmy zeszli z zagrożenia, żebyśmy zeszli z psychozy, żebyśmy zeszli również być może na poziomie już po prostu szczepionki, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, dobra, mamy to za sobą, zaczynamy normalnie funkcjonować, żebyśmy zaczęli żyć, no i oczywiście, żeby biznes dalej chciał robić eventy, no, bo to jest coś, to też jeszcze tutaj nie poruszyliśmy tego, ale będą dwa wymiary, no bo ja zawsze będę mówił, że oczywiście jest tak, że my musimy z jednej strony zadbać o to, żebyśmy byli w stanie wykonać, czyli musimy mieć venue, czy też musimy mieć lokal, musimy mieć termin, datę, ale z drugiej strony, po stronie biznesowej, niestety przepraszam, żeby tutaj też stał, klient musi powiedzieć, mając do wyboru nadrobienie swoich planów versus poświęcenie trochę czasu swoich ludzi na event, rozumiem, że event jest na tyle ważny, strategiczny, istotny, że on poprzez to, co tam wydarzy, sprawi, że oni naprawdę dowiodą wynik, versus powiedzenie, no dobra, to może nie jak do tej pory dwudniowy, tylko jednodniowy. Może.
Natomiast myślę właśnie a propos nadziei, to pamiętajmy o tym, że eventu nie robi się dla samego faktu go zrobienia, nie, tylko on coś ma ze sobą nieść, tak? A też jeszcze biorąc pod uwagę teraz właśnie tą psychozę, to, że ludzie są mega zestresowani, nie wiedzą, co się będzie działo. No takie podstawowe, typowo ludzkie strachy i obawy i lęki, więc też później jakby też dajmy szansę odreagowania, tak? Ten taki bufor. Tak, i to też każdy pracodawca no jakby też bierze pod uwagę, także my jakby oczywiście no też znowu nie mogę się wypowiadać za wszystkich, ale myślę, że raczej się nie myśli teraz w kategorii o fajnie, zaoszczędzimy, bo nie zrobimy jakichś tam eventów, tylko jednak będziemy próbowali je robić. Natomiast no wiadomo, że tak jak mówię, no też możliwość zrobienia ich, spięcia tych wszystkich elementów układanki, bo co innego jest szkolenie dla 10 osób, a co innego właśnie takie duże eventy, to wiemy. Ale jednak bardzo się staramy jednak znaleźć jeszcze alternatywę, tylko wszyscy czekamy właśnie, bo nikt nie wie, ile czasu nam ten puste czas będzie trwał, tak?
My się, Wojtek, bardziej obawiamy tego, nawet tak sobie rozmawiając, że będzie problem nakładania się na siebie wydarzeń i kooperacji pomiędzy agencjami a prokurmentem, bo zarówno jedna, jak i druga strona nie będzie w stanie, wiesz, się, mówiąc brzydko, odkopać z wszystkiego, bo będą rzeczy zaległe, będą rzeczy nowe, będą rzeczy, które trzeba zrobić, będą nowe przetargi, stąd ta walka, żeby starych nie anulować.
O tym nie mówiliśmy właściwie.
A powinniśmy... To prawda. Więc to może się tak okazać, że tak naprawdę zabraknie dni w kalendarzu, zabraknie lokalizacji, zabraknie ludzi do pracy. I, znaczy, wierzymy w to, nie? Że,
znaczy ja powiem tak, że
to pójdzie w tą stronę.
Z perspektywy prokurmentu oczywiście znowu mogę się tak, nie chcę wypowiadać za wszystkich, natomiast my mamy akurat taką pracę, że spokojnie ją możemy wykonywać zdalnie. Oczywiście no, dla mnie są nie do przecenienia jednak spotkania face to face tak z firmami, z partnerami biznesowymi. No niemniej możemy to zrobić poprzez Skype, maila i tak dalej. W związku z czym myślę sobie, że ten czas teraz takiego właśnie trochę wstrzymania, ale jednak jesteśmy w pracy, to też jest dobry czas na zrobienie pewnych rzeczy. Znaczy dla mnie jest w ogóle nielogiczne robienie nowego przetargu tylko dlatego, że termin się zmienił, bo to jakby że dla żadnej strony to nie jest korzystne. Natomiast myślę, że to też jest, znaczy pomyślałam sobie wcześniej, że to jest dobry pomysł właśnie na przeprowadzenie, nie wiem, konkursu ofert na przykład wybranie dostawców ramowych, ale tutaj mamy to właśnie zagrożenie, o którym ty mówisz, że za chwilę wybierzemy jakiegoś dostawcę, który nie wiadomo, czy za chwilę w ogóle będzie istniał. A poza tym, no to też pytanie, czy teraz w ogóle firma jest w stanie w jakikolwiek się zaofertować tak ramowo, no bo sama nie wie, że walczy o przetrwanie.
Tak, zaapeluję. To, co nas trzyma przy życiu w tej chwili, to są briefy. Ja wam powiem szczerze, to jest niesamowite, ale startowanie w przetargach aktualnie, czy przetargi, które dowozimy teraz, to jest jedyne, co mamy do roboty w tej chwili. Powiem wam, że no, to jest mega fajne, bo dopóki ludzie mają co robić i widzą, że to są przetargi normalne, czyli takie, które zaczynały się w czasach przed tym, co się dzieje, no, to jest zupełnie inna robota. Gdybyśmy naprawdę nie mieli już nic, czyli siedzieli w domach i czekali, to by pewnie była tragedia. Więc jeśli jeszcze mamy trochę rzeczy typu klient właśnie prosi, żebyśmy dalej coś realizowali, bo to się dzieje, jeżeli są nadal przetargi, które nie oczywiście nowe rozpisywane, no tak, ale te, które są w trakcie, nierozstrzygnięte lub jakieś tam debriefingi, to jest super. I powiem wam, że to jest to, czego nam brakuje, bo przynajmniej w ten sposób jesteśmy w stanie trochę normalności zachować w tym wszystkim.
Głowę też właściwie
sprawę
zaangażować. Ale też wiemy wtedy, że wiesz, że trzymamy ten szkielet firmy, no i wiemy, po co go trzymamy, bo jesteśmy w stanie dobieć ten przetarg, jesteśmy w stanie być pewni, że go przygotujemy. A ludzie oczywiście no, są tak samo zaangażowani w te projekty, a może i bardziej emocjonalnie i głowami, tak jak powiedziałeś, no bo tyle im zostało w tej chwili, nie? U nas przynajmniej. Ja jedną rzecz muszę, Wojtek, powiedzieć. Muszę powiedzieć o tym, żeby być zupełnie sprawiedliwym. To, co Magda powiedziała, a ja trochę protestowałem. Nie było też faktycznie nigdy do tej pory takiej sytuacji, żeby była taka przychylność ze strony prokurmentu i muszę to powiedzieć wyraźnie. Oczywiście, że wyjątki są różne, bo ja miałem klienta, który zażyczył sobie zwrot zaliczki, ale to zawsze się zdarzy. Ale odbywamy cały czas cykle spotkań, bardzo dużo spotkań z prokurmentami, sami do nas dzwonią, niektóre umawiamy my, niektóre oni, troszkę działamy razem z Sarem, troszkę na własną rękę, troszkę też dzwonią do nas prokurmenci, wiedząc, że jesteśmy w stanie im jakoś tam przekazać wiedzę i powiem wam, że jakby super jest ta współpraca, to nie znaczy, że za chwilę wszyscy będziemy szczęśliwi, bo tak jak powiedziałem, droga pomiędzy porozumieniem a pieniędzmi na koncie obustronnie to są grube miesiące, ale to jak się fajnie rozmawia, to jak nawet najbardziej zatwardziali zakupowcy, którzy wzbudzali strach na rynku, a jest ich kilku z nazwisk znanych, w tej chwili są absolutnie, nie wiem, z ludzką twarzą, fajnie się rozmawia, wszystko rozumieją, nie trzeba ich o nic prosić.
Trzeba pamiętać o tym i to bardzo bym chciała podkreślić, że te decyzje o przyspieszaniu płatności i tak dalej, to nie jest decyzja prokurmentu najczęściej, tylko to wynika z polityki firmy finansowej, więc tutaj jest cała gestia.
Znaczy, jakby historię,
też no też dyrektorzy finansowi nie żyją gdzieś w odrealnieniu, tak, i też wiedzą, co się dzieje, natomiast no tutaj to nie jest tak, że ktoś mnie poprosi, a ja powiem tak, słuchaj, ja cię rozumiem, to ci tutaj zatwierdzę, tak? Nie, ja też jakby muszę uzyskać, jakby też przekazać tą informację, uzyskać zgodę właśnie najczęściej to są dyrektorzy finansowi od
jeszcze jest taki płatności. Straszak przy tym wszystkim, bo co chwila teraz słyszymy, słuchajcie, że my to mamy być chętnie, znaczy, że masz rozumiemy, byśmy wam oddali, ale kontroling nie. Weź mi powiedz, o co chodzi? Ja oczywiście wiem, śmieję się, ale kto to jest ten kontroling?
No kontroling to jest ktoś, kto patrzy, czy prokurment robi swoją robotę zgodnie z procedurami. Prokurment mówi,
my chcemy oddać, a tamci mówią, sprawdzamy. W sensie, dlaczego chcecie im oddać?
Nie, to nie w tym sensie. Nie w tym sensie. Oni są bardziej od sprawdzenia tego, czy my działamy zgodnie z procedurami, które są.
Ale przecież wiadomo, że nie, bo mamy wyjątkową sytuację, nie ma procedur.
No ale dlatego mówię, że to wymaga zgody, no bo to najczęściej są procedury finansowe wtedy, tak? No. Zakupowa, finansowa, no one się gdzieś tam przenikają, tak? Ale na poziomie terminów płatności, uruchamiania przedpłat, zaliczek i tak dalej, no to zwykle na to są konkretne procedury. I kontroling jak sprawdza na nas, więc dlatego o tym mówię, że ja nie mogę sobie jednoosobowo, czy nawet jako szef zakupów, często jednak taka decyzja o finansowaniu czegoś, przyspieszenia płatności wymaga dodatkowych zgód. Tym więc jakby bardziej. To nie jest, kontroling nie jest ciałem, które może nam powiedzieć tak czy nie, tylko sprawdza, jeżeli ja bym się zdecydowała, że puszczam wam przedpłatę,
wiadomo, tak,
chociaż
tak,
też
tak.
By się chyba to raczej nie zadziało, bez odpowiednich nie, zgód, nie bo to zadziało, znowu jest system, tak, nie, to
koszyk
system,
założony
system
i tak dalej.
Fakt
jest faktem, słuchajcie, że się super rozmawia i to mówię zupełnie szczerze, i to też jest pewien rodzaj procedur, bo to się pierwszy raz zdarzyło.
W tym kontekście kontroling, że nie jest to zgodne z obowiązującymi najczęściej zasadami i trzeba właśnie uruchomić cały ciąg dodatkowych zgód, czynności, nie wiem, z różnymi ludźmi trzeba porozmawiać i uzyskać ich zgodę.
Tak, ale wiesz, jak to zawsze brzmi, nie? My byśmy dali, tak, ale kontroling, ale... nie? I to takie magiczne słowo, które gdzieś wzbudza strach od razu u wszystkich, nie? Po stronie agencji.
A, po stronie agencji.
Po stronie agencji, oczywiście.
To ja mam taką też swoją osobistą prośbę do osób, które nas słuchają i które być może słuchały nas po prostu, bo miały więcej czasu, bo mają home office i oczywiście wiemy, że praca zdalna jest pracą tak samo efektywną, ale być może akurat się okazało, że na przykład mogli nas trochę więcej wysłuchać. I jeżeli jesteś na etacie i jesteście tymi, którzy są najczęściej beneficjentami wydarzeń firmowych, czyli po prostu przychodzicie, siadacie przy stoliku, dobrze się bawicie, słuchacie fajnego, bardzo ważnej prelekcji waszego prezesa, dyrektora marketingu, szefa sprzedaży, później HR, a później jakiś koncert i generalnie to wszystko się zadziało, zadzwońcie do swoich kolegów, którzy są fotografami, którzy są być może kelnerami, którzy są, po prostu spytajcie ich, nie pytajcie go, czy jak słychać, bo jest chujowo, ale generalnie po prostu bądźcie z nimi. Znaczy naprawdę, jeżeli coś możemy też zrobić, to w tej trudnej sytuacji być razem, tak po prostu po ludzku, bo w tych, często u tych osób się dzisiaj rozgrywa bardzo duży dramat domowy po prostu, tak? Znaczy jakby z dnia na dzień zostali pozbawieni, no nie, że zostali zwolnieni, nie dość, że dostali wypowiedzenie pod tytułem słuchaj, zwalniamy cię, czyli za 3 miesiące przestaniemy ci płacić, więc masz 3 miesiące na to, żeby znaleźć sobie pracę, tylko bardzo często ktoś po prostu zadzwonił i powiedział, wiem, że miałeś swoje plany związane z tym, że zarobisz tyle i tyle pieniędzy, zapłacisz tyle i tyle kredytu za dom, tyle i tyle rzeczy, zapłacisz dziecku za szkołę, za rowerek i tak dalej, być może masz komunię w tym roku i w ogóle wiele innych rzeczy. I ktoś mógł powiedzieć, wiesz co, sorry, ale od 1 marca, czy też od 20 lutego nie wypłacam ci żadnych pieniędzy z prostego powodu, bo nie idziesz do pracy, bo ja nie potrzebuję twojej pracy, bo twoja impreza, na której miałeś być, się po prostu nie odbędzie. I oni chyba naprawdę potrzebują takiego ludzkiego, zwykłego, czy też my potrzebujemy zwykłego ludzkiego przytulenia i powiedzenia, okej, słuchajcie, wierzymy razem, że będzie dobrze, bo w tym wszystkim na koniec dnia to nie jest dramat branży, tylko to jest dramat pojedynczych osób. I ten dramat pojedynczych osób to nie jest dramat pojedynczy, tylko to jest dramat dziesiątek, być może setek tysięcy osób, które na jakimś kolejnym etapie łańcucha się pojawiają i dzisiaj wielu z nas z zazdrością patrzy na wiele innych miejsc, w których moglibyśmy pracować, a kiedyś nam się wydawało, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, bo ktoś nam kiedyś powiedział, jeżeli będziesz realizował w pracy swoją pasję, to nie będziesz musiał pracować, więc wielu z nas było absolutnymi pasjonatami fotografii, został fotografem eventowym. Ktoś inny wybitnie kochał robić rysunki i został notującym obrazowo, nie chcę tutaj podać prawidłowej nazwy, bo za coś mi powie, że nie mogłeś użyć nazwy, bo to jest zastrzeżona nazwa, więc po prostu robił narysowane wypowiedź prelegenta. Ktoś inny był po prostu prelegentem, ktoś inny żył w innym obszarze, ktoś inny kochał na przykład mikser i był realizatorem dźwięku i teraz marzy o tym najbardziej w domu, żeby móc chociaż sobie dwa razy przesunąć suwak na jakiejś fajnej imprezie po to, żeby sobie po prostu kogoś... Naprawdę. Rozejrzyjcie się dookoła siebie. Tam są ci ludzie, którzy są również z tej branży. Czy to jest jedyna branża, która jest poturbowana w obecnej sytuacji? Na pewno nie. Znaczy na pewno jest wiele innych branż. I pewnie to, co jest moją intencją tutaj, to żebyśmy faktycznie usłyszeli, że jest nadzieja. Znaczy, że można sobie rozmawiać i można szukać wsparcia po stronie rządu. Że to, co ty powiedziałeś, jest w ogóle bardzo, bardzo ważne. Za co ci bardzo dziękuję, że warto rozmawiać ze swoimi klientami. Znaczy, nie, naprawdę to nie jest moment na to, żeby strugać bohatera i mówić spoko, spoko, uniosę się honorem, nie zadzwonię do klienta, bo jak zadzwonię do klienta, to on on uzna, że jestem wtedy słaby. Albo że sobie nie radzę. Nie, to jest ten moment, żeby... ja zawsze to powtarzam, zresztą pewnie często to mówię, że marzę o życiu w społeczeństwie, w którym my będzie silniejsze niż ja, a jednym z elementów my jest, znaczy w ogóle my to jest budowanie zespołów, a jednym z elementów pracy w zespole jest gotowość do pokazania miękkiego brzucha. Znaczy gotowość do tego, że powiedzieć sobie stary, jest ciężko, tak? I to nie jest żadna ujma na honorze, co ty powiedziałeś. To nie jest tak, że myśmy źle prowadzili te biznesy, że myśmy czegoś nie przewidzieli.
Przespali,
że nie wiem, wszyscy mówili, słuchaj, uciekaj z eventów, bo będzie źle. No jak sobie patrzę na tym, jakie eventy, czy też jakie przetargi się rozgrywały jeszcze w zeszłym roku kalendarzowym, ile zamówień nowych wpadało w styczniu, wiem, bo byłem w tych wszystkich przetargach i wiem, co się działo. Ja trochę mówię, że dostałem szybciej informacje, niestety, bo ja dużo występuję za granicą, więc przez to, że dużo występuję za granicą, to trochę szybciej wiedziałem, Wojtek, nie jedziesz. Sorry, mamy międzynarodowy meeting, nie wyjedziesz tam. To jednakże, kurczę, no to jest wielki dramat, no. I mam nadzieję, że będziemy się trzymać razem. Mam nadzieję, że wykrwawimy się, poturbujemy, ale staniemy silniejsi, mądrzejsi i nie mądrzejsi w takim rozumieniu, że będziemy wiedzieli, jak temu zapobiegać, bo to nie o to chodzi, tylko mądrzejsi społecznie, tak emocjonalnie, relacyjnie. No i zrobimy jeszcze nie jeden fantastyczny event dla klientów, dla uczestników i dla być może na koniec dnia fanów i pieniędzy. Taki mam pomysł na to wszystko.
Byłoby dobrze.
To co? Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dla przypomnienia naszymi gośćmi byli i teraz po kolei...
Paweł Tuszkiewicz.
Z?
SAR.
Magdalena Heinrich.
Z prokurmentu.
Z prokurmentu.
Mariusz Nowak, Agencja Ministra of Creativity, a przede wszystkim Klub Agencji Eventowych przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR.
I w tym wszystkim Wojciech Hera, który czasem też występuje w tej branży i sobie o czymś mówi. Już dawno o niczym nie powiedziałem ze sceny. Chciałbym coś powiedzieć. Dobra, dziękuję wam bardzo. Komentujcie. Jest ta audycja oczywiście tradycyjnie na podcaście. Jeżeli ją oglądacie, to dajcie serduszko. Jeżeli widzicie ją na YouTubie, to skomentujcie, subskrybujcie. Jeżeli oglądacie ją na LinkedInie lub na Facebooku, piszcie komentarze. My chętnie podejmiemy dyskusję razem z wami. Poszukamy rozwiązań i mam nadzieję, że też udostępnicie ją dalej w stowarzyszeniach, w swoim znajomym po to, żebyśmy wiedzieli trochę, gdzie jesteśmy. A wy oczywiście wracajcie do swoich domów, bo starajmy się siedzieć w domach. Do zobaczenia.